Paryż RFI, niedziela, 19 dzień lipca 2009 roku. Witają Państwa Anna Bernhardt, Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Katarzyna Zawicka, Piotr Błoński i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika polecamy Państwu przegląd tygodników, magazyn z cyklu Polska we Francji oraz magazyn poświęcony piosence francuskiej. Mówi Paryż RFI, zaczynamy od dziennika. Oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Talibowie pokazali wideo z porwanym amerykańskim żołnierzem. Amerykański sekretarz stanu, pani Hillary Clinton, przebywa z wizytą w Indiach. Kolejne napięcia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Izraelem w związku z budową nowych kolonii w Jerozolimie Wschodniej. Somalia nie wyklucza interwencji francuskiego komanda w celu odbicia porwanych agentów kontrwywiadu. Benedykt XVI wezwał bezrobotnych, by nie tracili nadziei. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie dziennika. Robert Gates, amerykański sekretarz obrony, w wywiadzie dla Los Angeles Times oświadczył, że armia amerykańska oraz siły międzynarodowe muszą w ciągu najbliższych miesięcy odnieść znaczne sukcesy w walce z talibami, w przeciwnym bowiem razie zapanuje poczucie klęski. Oddziały są zmęczone, Amerykanie również są dość zmęczeni. Od czasu Iraku nikt nie zdecyduje się na działania długofalowe, jeśli nie odnotuje się widocznych postępów, powiedział Robert Gates. Stany Zjednoczone wysyłają do Afganistanu dodatkowe oddziały w liczbie blisko 21 tysięcy żołnierzy. W Afganistanie walczy już 70 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Talibowie wyświetlili w niedzielę po raz pierwszy wideo z porwanym w Afganistanie amerykańskim żołnierzem. Na wideo żołnierz-zakładnik wzywa, oczywiście pod przymusem, do wycofania obcych wojsk z Afganistanu. Na trwającym 28 minut nagraniu, które przekazał korespondentowi AFP rzecznik talibów Zabihullah Mujahid, młody żołnierz, brodaty i z ogloną głową, jest ubrany w długą, tradycyjną koszulę afgańską koloru niebieskiego. W pierwszych minutach nagrania żołnierz jest najwyraźniej przerażony. Oprawcy pokazują na zbliżeniu jego identyfikatory. Potem żołnierz jest bardziej spokojny, mówi, że ma 23 lata i pochodzi z Idaho. Armia amerykańska powiadomiła 2 lipca, że żołnierz przepadł bez wieści i został najprawdopodobniej porwany z bazy w prowincji Paklita. Amerykański zakładnik został sfilmowany. Na nagraniu nie pojawiają się talibowie. Rzecznik armii amerykańskiej w Kabulu oświadczył, że wojska amerykańskie i wojska koalicji uczynią wszystko, by odbić żołnierza z rąk talibów. W niedzielę w pobliżu bazy Kandahar rozbił się kolejny helikopter cywilny. W wyniku katastrofy zginęło 16 osób. We wtorek w prowincji Helmand rozbił się śmigłowiec, na pokładzie którego znajdowali się cywile pracujący dla sił międzynarodowych. Zginęło 6 pasażerów i afgańskie dziecko przygniecione szczątkami maszyny. Mówi Paryż RFI, amerykański sekretarz stanu, pani Hillary Clinton, przebywająca z oficjalną wizytą w Indiach, wyraziła podczas konferencji prasowej w New Delhi swe zadowolenie z powodu postępów Pakistanu w walce z terroryzmem. Zauważyliśmy, że nie tylko rząd pakistański zaangażował się w walkę z terroryzmem, lecz także naród pakistański odcina się od terroryzmu i zdaje sobie wyraźnie sprawę z zagrożeń z niego płynących dla całego kraju, powiedziała Hillary Clinton. Pakistan jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w walce z terroryzmem od 11 września 2001 roku, czyli od zamachów na Nowy Jork i Waszyngton. W ciągu ostatnich kilku miesięcy armia pakistańska z pomocą Amerykanów prowadzi ofensywę przeciwko talibom i Al-Kaidzie w północno-zachodniej części kraju, w szczególności w strefie granicznej z Afganistanem. W sobotę Hillary Clinton wezwała w Bombaju do jeszcze bardziej skutecznej walki z terrorystami i złożyła hołd pamięci ofiar zamachów z 26 i 29 listopada 2008 roku, w wyniku których w Bombaju zginęły 174 osoby. Indie, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania obwiniają o zorganizowanie tych zamachów pakistańską organizację Lashkar-e-Taiba, korzystającą ze wsparcia logistycznego pakistańskich służb specjalnych. Pakistan przyznał, że, cytuję, organizacja zamachów odbywała się częściowo na terenie kraju i aresztował grupę podejrzanych, których proces winien się rozpocząć wkrótce. Obserwujemy rozwój wydarzeń z uwagą i liczymy, że odpowiedzialni za organizację tych zamachów poniosą właściwą karę. Al-Kaida, talibowie oraz inne ugrupowania terrorystyczne powiązane są ze sobą w sposób niepokojący. Liczymy, że władze Pakistanu przetną więzi i odnajdą sprawców, dodała Hillary Clinton na konferencji prasowej w New Delhi. Mówi Paryż RFI. Projekt budowy 20 nowych domów dla kolonistów żydowskich we wschodniej Jerozolimie doprowadził w niedzielę do kolejnych napięć w stosunkach pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Premier Izraela Benjamin Netanyahu oświadczył, że rząd izraelski nie pogodzi się z myślą, że Żydzi nie mieliby prawa żyć i osiedlać się w Jerozolimie. Premier Izraela wypowiedział się w ten sposób po wezwaniu na rozmowę w sprawie kolonii w Jerozolimie Wschodniej ambasadora Izraela w Stanach Zjednoczonych Michaela Orena do amerykańskiego Departamentu Stanu. Administracja Baracka Obamy od wielu miesięcy domaga się zamrożenia kolonizacji żydowskiej i rozpoczęcia rozmów izraelsko-palestyńskich. Saeb Erekat, jeden z głównych negocjatorów palestyńskich, oświadczył AFP, że kolonizacja żydowska na zachodnim brzegu Jordanu i w Jerozolimie Wschodniej powinna zostać natychmiast wstrzymana. Strona izraelska twierdzi, że w Jerozolimie każdy może kupić teren i budować się niezależnie od tego, czy jest Żydem, muzułmaninem czy też chrześcijaninem. Mówi Paryż RFI. Premier Somalii Omar Abdirashid Sharmarke oświadczył w niedzielę, że jego rząd nie wyklucza żadnej możliwości uwolnienia dwóch francuskich agentów kontrwywiadu uprowadzonych przed 5 dniami przez somalijskich islamistów w Mogadiszu. Kontakt z porywaczami, należącymi najprawdopodobniej do milicji islamskiej Shebab, został przerwany, choć jeszcze w piątek tzw. rząd somalijski utrzymywał, że utrzymuje z porywaczami stałą łączność, zarówno bezpośrednią, jak i pośrednią. W niedzielę okazało się, że premierowego rządu nie wyklucza interwencji specjalnego komanda francuskiego w celu uwolnienia pojmanych. Claude Guéant, sekretarz generalny Pałacu Elizejskiego, oświadczył w wywiadzie dla rozgłośni radiowej Europe 1, że posiada o pojmanych raczej pomyślne informacje. Cytuję, wiemy, że są przy życiu, myślimy, że są dobrze traktowani. Dodał on ponadto, że rząd francuski jest gotowy do prowadzenia rozmów z porywaczami, ale negocjacje w sensie ścisłym jeszcze się nie rozpoczęły. Premier Somalii, który jest synem byłego zamordowanego prezydenta tego kraju, twierdzi, że porwanie Francuzów, podobnie jak niedawne uprowadzenie trojga pracowników organizacji humanitarnych w regionie Mandera, zostało zorganizowane przez siły zewnętrzne. Sharmarke dodał również, że porwania dowodzą, iż rząd somalijski stawia coraz skuteczniejszy opór islamistom, więc uciekają się oni do porwań z bezsilności. Premier Somalii zaprzeczył stanowczo, że Francuzów porwało jego własne wojsko i następnie wydało milicji islamskiej. Mówi Paryż RFI. Papież Benedykt XVI błogosławił wiernych po niedzielnej modlitwie na Anioł Pański w kościele w Romana Canavese w Piemoncie ręką w gipsie. Papież zjawił się w rodzinnej miejscowości jednego ze swych najbliższych współpracowników, kardynała Tartizio Bertone, watykańskiego sekretarza stanu, bardzo uśmiechnięty, mimo niedawno odniesionej kontuzji. Benedykt XVI poślizgnął się w piątek w pokoju i złamał prawą rękę w nadgarstku. Papież mówi o utrapieniach związanych z rosnącym bezrobociem zarówno w Piemoncie, we Włoszech, jak i w całej Europie. Boża opatrzność zawsze czuwa nad dobrem i sprawiedliwością i wspomoże tych, którzy potrzebują jej najwięcej i znajdują się w sytuacji godnej współczucia i wspomożenia, powiedział Ojciec Święty. Papież pomyślał o bezrobotnych prawdopodobnie również dlatego, że sam czuje się bezrobotny, ponieważ nie może pisać z powodu kontuzji. Benedykt XVI podziękował tym wszystkim, którzy w ostatnich dniach modlili się o jego zdrowie. Podziękował również lekarzom, którzy troszczyli się o niego dobrze, jak możecie zauważyć, i miejmy nadzieję, z pomyślnym rezultatem końcowym. Słowa papieża wzbudziły radość i oklaski. Mówi Paryż RFI. Od północy obowiązuje w Turcji zakaz palenia w barach i w restauracjach. Już w roku ubiegłym wprowadzono w Turcji zakaz palenia we wszelkich budynkach publicznych, dzięki czemu liczba palaczy w kraju, w którym papierosy dymiły miliony osób, spadła o 7%. Protestują właściciele barów i restauracji, ale tureckie prawo jest nieubłagane. Kelnerzy lub barmani mają obowiązek ostrzec nieostrożnego palacza, a jeśli będzie się on upierał, wezwać policję. Palący w barze lub w restauracji może dostać mandat w wielkości 32 euro, a właściciel za pierwszym razem będzie musiał zapłacić 260 euro. W wypadku recydywy wielkość mandatu rośnie błyskawicznie. Nieostrożny barman lub restaurator będzie musiał zapłacić słono do 2595 euro w wypadku kolejnego przyłapania w jego lokalu palacza. Mówi Paryż RFI. Hiszpan Alberto Contador w znakomitym stylu wygrał 15 etap Tour de France i założył żółtą koszulkę lidera. Contador ściga się w drużynie Astana, w której barwach występuje też Lance Armstrong, siedmiokrotny triumfator wielkiego wyścigu. Armstrong jechał bardzo dobrze, Contador zwyciężył, ale Lance Armstrong znajduje się tuż za swoim kolegą z zespołu, czyli Alberto Contadorem, na drugiej pozycji w klasyfikacji generalnej. Miejmy nadzieję, że kolejne etapy Tour de France przyniosą kolejne emocje. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd tygodników. Anna Rzeczycka.
We francuskich tygodnikach, mimo rozpoczęte już na dobre kanikuły, sporo ciekawych artykułów. L'Express zamieszcza dossier poświęcone 40. rocznicy podboju księżyca przez człowieka, ozdabiając swą okładkę pięknym zdjęciem srebrnego globu. Le Nouvel Observateur zalicza lądowanie Apollo 11 na księżycu do 7 najpiękniejszych amerykańskich historii, dzięki którym ciągle funkcjonuje American Dream. Le Point zajmuje się w tym tygodniu zmianami personalnymi we francuskim rządzie i przesunięciem czarnoskórej pani Rami Yad z Sekretariatu Stanu do Spraw Praw Człowieka w MSZ na stanowisko ministra sportu. Rami Yad, ukarana przez Sarkoziego, pozostaje gwiazdą i przygotowuje swój rewanż, pisze Le Point, który jako jedyny tygodnik zdążył odnotować wybór Jerzego Buzka na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Koncert muzyki poważnej, posłowie Partii Zielonych na rowerach i w koszulkach z napisem Stop Barroso, manifestacja producentów mleka. Pierwszy dzień obrad nowego parlamentu w zasadzie nie odbiegał od tradycji, czytamy w tym piśmie. W zasadzie, ponieważ po raz pierwszy przewodniczącym tej instytucji wybrany został, i to przeważającą większością głosów, były premier jednego z krajów Europy Wschodniej, Jerzy Buzek, historyczny członek Solidarności, jeden z tych, którzy wprowadzili Polskę do Unii Europejskiej i NATO. Ma to rangę symbolu. W wyniku umowy między dwoma głównymi grupami parlamentu Buzek, członek potężnej konserwatywnej Europejskiej Partii Ludowej, za 2,5 roku ustąpi miejsca socjaliście Martinowi Schulzowi. Porozumienie to pozwoli także rozdzielić inne ważne stanowiska i ma, przynajmniej teoretycznie, ułatwić zawieranie wielkich kompromisów, jak przystało na zgromadzenie wyłonione na drodze powszechnego głosowania. Inną nowością rozpoczynającej się kadencji nowego parlamentu, ciągnie wysłannik Le Point do Strasburga Alain Franco, jest założenie przez konserwatystów brytyjskich zgrupowania 55 posłów, wśród których znajdujemy członków polskiego PiSu braci Kaczyńskich. Le Point, który zamieszcza także w tym tygodniu w ramach serii letnich rozmów z intelektualistami ciekawy wywiad z filozofem Alain Finkielkrotem. Poproszony o skomentowanie wyników ostatnich wyborów europejskich, w których prawica triumfowała z 40% głosów, podczas gdy lewica została rozbita w drobny proszek, Finkielkrot mówi: z pewnym przerażeniem obserwuję od pewnego czasu stopniowe zanikanie obszarów rzeczywistości, wobec których mogliśmy określić swą przynależność do lewicy lub prawicy. Myślę o narodzie, kulturze, języku, a nawet cywilizacji. Na temat tych pojęć istniały dwa punkty widzenia – lewicowy i prawicowy. Ale co się dzieje, kiedy te pojęcia i rzeczywistość, do której się one odnoszą, po prostu się rozpływają? Niestety obecna lewica, czy to w wersji politycznej, czy w licznych wersjach intelektualnych, miękkiej lub radykalnej, uważa za właściwe usprawiedliwianie, a nawet gloryfikowanie tego zjawiska. Zastanawiam się więc, czemu służą akcja i myśl polityczna zadowalające się towarzyszeniu procesom, w których jesteśmy grzebani. Proszę zauważyć, z jakim zapałem lewica i prawica rywalizowały ostatnio w hołdzie dla Michaela Jacksona. Jeśli chodzi o ogólną dekulturyzację, jak widać, nie ma już ani prawicy, ani lewicy. Jest tylko jedna partia. Partia z włosem. Nigdy pod włos. Wielkość demokratyczna lewicy polegała kiedyś na ambicji, by nikogo nie zostawić poza. Poza kulturą, poza pięknem, poza językiem. Dzisiaj lewica jest w najlepszym wypadku obojętna wobec tego, co się dzieje poza. A co gorsza, jest nawet zadowolona ze znikania tych relikwii Starego Świata. Po tej smutnej diagnozie jednego z najwybitniejszych współczesnych filozofów francuskich proponujemy rzut oka na wcale nieweselszy artykuł Christophe Barbier w L'Express. Podczas I wojny światowej, czytamy w jego tekście, co dzień na polu bitwy ginęło 1000 francuskich żołnierzy. Od początku 2009 roku co dzień w bezrobocie wpada 2000 Francuzów zwolnionych z pracy z powodów ekonomicznych lub młodych bezskutecznie szukających pierwszego zajęcia. Oczywiście to porównanie ma swe ograniczenia, ponieważ bezrobocie jest mimo wszystko formą życia aktywnego, choć jest to forma bardzo dokuczliwa. Ale zestawienie obu statystyk uprzytamnia nam, jak wielka katastrofa spotyka obecnie pracującą Francję. Bezrobocie będzie koszmarem jesieni. Zapowiadają go mnożące się tego lata zwolnienia zbiorowe i tłumy młodych ludzi, świeżo po studiach, pukające na próżno do drzwi przedsiębiorstw. Władze w odpowiedzi proponują pożyczkę narodową. Opozycja oponuje, wskazując na rosnące zadłużenie. Ale arcypoważna sytuacja finansów publicznych jest niczym w porównaniu z zamieraniem aktywności zawodowej. Mówić narodowi o zadłużeniu państwa to tak, jak opowiadać palącemu o raku płuc. Wie on oczywiście, że rak mu grozi, pali jednak nadal. Skonfrontować natomiast naród z masowym bezrobociem to tak, jak obciąć mu nogę. Cierpienie jest natychmiastowe. Zdaniem Christophe'a Barbier pieniądze uzyskane z pożyczki państwowej powinny zostać zainwestowane w ambitną politykę kształcenia. Czas na porzucenie przeszłości i skierowanie wszystkich sił w wymyślanie przyszłości. Apeluje, nie kryjąc, że zwraca się do prezydenta Sarkoziego. Czas na obcięcie martwych gałęzi i podlewanie pączków, nagaszenie wielkich pieców hutniczych i uruchamianie akceleratorów cząsteczek. 21 lipca 1969 roku Neil Armstrong jako pierwszy człowiek w historii postawił stopę na Księżycu. 40. rocznicę tego wydarzenia L'Express uczcił w tym tygodniu serią artykułów. Czytamy w nich m.in., że w 10 misjach Apollo między grudniem 1968 roku a grudniem 1972 roku udział wzięło, oblatując Księżyc, tylko 24 ludzi. 12 dane było spacerować po Księżycu. Ich życie na zawsze zostało przez to odmienione. Większość z nich po powrocie na Ziemię odniosła wiele sukcesów w różnych dziedzinach – aeronautyce, polityce i biznesie. Niektórzy jednak nie potrafili otrząsnąć się z ogromnego wrażenia, jakim była podróż w kosmos. Neil Armstrong na przykład zamknął się w czymś w rodzaju autyzmu. Zaraz po wyjściu z kabiny Apollo 11 postanowił, że więcej do rakiety nie wsiądzie. Żył obsesją śladów swych butów pozostawionych w pyle księżycowym. W 1971 roku zdymisjonował z NASA i wycofał się do swej farmy w Ohio. Odmawia wywiadów i wszelkich honorów. Przez 40 lat praktycznie nigdy nie rozmawiał z dziennikarzami. Od 1994 roku nie składa autografów i wytoczył całą masę procesów tym, którzy usiłowali posłużyć się jego podobizną i słynną deklaracją o małym kroku dla człowieka i wielkim kroku dla ludzkości. W nielepszej formie psychicznej jest Edwin Aldrin, drugi człowiek w historii, który chodził po Księżycu. Popadł najpierw w depresję, potem w alkoholizm i w 1972 roku opuścił NASA. W podróż na Księżyc zabrał, o czym mało kto wie, hostię, by móc przyjąć komunię po wylądowaniu. W prawdziwą chorobę mistyczną wpadł Edgar Mitchell, pilot Apollo 14, który po powrocie na Ziemię założył Instytut Nauk Neotycznych, finansujący badania nad telepatią. Mitchell, który jest przekonany, że z raka nerek uzdrowił go czarodziej Indianin z Vancouveru, wierzy także w istnienie talerzy latających i w to, że prawda o nich ukrywana była przez władze od dziesięcioleci. James Irwin, pilot Apollo 15, zmarły w 1991 roku, opowiadał, że w czasie swej przechadzki po Księżycu czuł obecność Boga. Po wycofaniu się z nazy obrał zawód kaznodziei i zorganizował kilka wypraw w poszukiwaniu szczątków Arki Noego na górze Ararat w Turcji. Alan Bean z Apollo 12 jest jedynym z 24 księżycowych astronautów, który wybrał drogę artystyczną po przejściu na emeryturę w 1981 roku. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że jego płótna mają tylko jeden temat. Podróż na Księżyc, oczywiście.
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.rfi.fr.
W tym roku sporo mówiono we Francji, w Polsce i na całym świecie o Darwinie. Przypadła w tym roku 150. rocznica publikacji Pochodzenia gatunków. Za to mniej w Polsce znana jest rocznica 150. Również uznania i docenienia odkrycia Jacques'a Bouchera de Perthes, który udowodnił istnienie człowieka kopalnego, czyli narodzin prehistorii. Z tej właśnie okazji odbyła się w czerwcu dwudniowa konferencja współorganizowana przez Narodowe Muzeum Historii Naturalnej, CNRS, Instytut Paleontologii Człowieka i Uniwersytet z Toulouse. Konferencja, w której brał udział również Piotr Daszkiewicz z Narodowego Muzeum Historii Naturalnej. Polski historyk i biolog poświęcił swoje wystąpienie roli emigracji w upowszechnianiu darwinizmu. Mówił też o narodzinach prehistorii w naszym kraju. Mamy przyjemność gościć pana Piotra Daszkiewicza w studiu. Chciałam zapytać, jakie były związki Bouchera de Perthes z Polską?
Oprócz oczywiście faktu, że jak w całej Europie, także i w Polsce, jego odkrycie odbiło się dużym echem i było początkiem badań prehistorycznych, Boucher de Perthes miał osobiste związki z Polską. Po pierwsze, był w naszym kraju, jak wielu uczonych podróżował po całej Europie i wracając w Rosji, przejechał przez Litwę i przez Polskę. Zatrzymał się w Puszczy Białowieskiej, gdzie zobaczył żubry, ponieważ znał zwierzęta przypominające żubry wyłącznie z wykopalisk, więc uznał właśnie, że to są te prehistoryczne zwierzęta, które pragnął introdukować we Francji. Ta próba nie doszła wówczas do skutku, chociaż żubr został wpisany na listę zwierząt pożądanych do wprowadzenia we Francji przez Towarzystwo Aklimatyzacyjne. W Warszawie zaprzyjaźnił się z Jarockim, wówczas konserwatorem gabinetu przyrodniczego warszawskiego. Długo z nim później korespondował. No ale związki Bouchera de Perthes z Polską mają również taki ważny, można powiedzieć, dla polskiej emigracji akcent. Otóż w 1833 roku na żądanie rosyjskiej ambasady Joachim Lelewel został z Francji eksmitowany. Zmuszony do opuszczenia tego kraju, udał się wówczas do Belgii na drugą emigrację. No i wywołało to oburzenie całej opinii publicznej francuskiej. Wszędzie w drodze do Belgii zawiązywały się komitety wsparcia i organizowano manifestacje. No i właśnie w Abbeville Jacques Boucher de Perthes, który stanął na czele manifestacji popierającej Lelewela, gościł go u siebie, pożyczył mu swoją kolekcję. No i później przez długie lata korespondowali i właśnie Lelewel był jednym z pierwszych uczonych, który dowiedział się o odkryciu Bouchera de Perthes i to w liście, który Bouchera de Perthes napisał do niego już w grudniu 1845 roku. Także nie brak było, powiedzmy, tych polskich akcentów w życiu i w pracy Bouchera de Perthes.
Wróćmy jednak do darwinizmu. Jaka była polska specyfika w rozpowszechnianiu tej teorii, w przybliżaniu tej teorii?
Właśnie w tym roku jest to 150. rocznica, więc łatwo wyliczyć, że ten okres początków i triumfu darwinizmu w Europie przypada w Polsce na okres tuż przed i tuż po powstaniu styczniowym. W związku z tym tak się złożyło, że kolekcje przyrodnicze zostały zniszczone i zrabowane w tym okresie. Najwybitniejszy przedstawiciel darwinizmu w Polsce, Benedykt Dybowski, w procesie rządu powstańczego, rządu narodowego Trauguta, został skazany na kilkanaście-letnie zesłanie, podobnie jak i wielu jego współpracowników. Nagle zabrakło tych wybitnych przedstawicieli, którzy w normalnych warunkach, powiedzmy to właśnie im przypadłaby ta rola propagowania darwinizmu, czy w ogóle dyskusji na temat tej teorii, w Polsce po prostu zabrakło. Zabrakło instytucji, które zamknięto, towarzystwa przyrodnicze, zamknięto przecież w zaborze rosyjskim uniwersytet, które powinny siłą rzeczy tą ideą się interesować. No i właśnie jedną z polskich specyfik jest to, że i ten darwinizm, i narodziny prehistorii związane są z działalnością polskiej emigracji.
Tutaj chyba trzeba przypomnieć o uczniach Paula Broca.
To znaczy, gdy mówimy w ogóle o propagowaniu darwinizmu, to zawsze trzeba pamiętać również o pierwszych tłumaczeniach Ordzindowskich. W Polsce pierwsze tłumaczenie rozpoczął, ale nigdy nie ukończył Wacław Majzel, to był embriolog, jeden z odkrywców podziału jądra komórkowego. Natomiast to tłumaczenie, które po dzień dzisiejszy jest używane, zostało rozpoczęte przez Szymona Dicksteina, działacza socjalistycznego funkcjonującego między Genewą a Paryżem. W Paryżu wówczas wielką, bardzo znaną postacią był Paul Broca, francuski lekarz, neurolog, odkrywca między innymi strefy mowy w mózgu, a także jeden z twórców XIX-wiecznej anatomii, badań kraniologicznych. I wśród jego bliskich współpracowników było dwóch Polaków. Izydor Kopernicki, który był lekarzem w powstaniu styczniowym, później internowany w Austrii, znalazł się we Francji. Przez rok współpracował z Broką. Na jego prośbę udał się później najpierw do Serbii, a później do Bukaresztu, gdzie zorganizował muzeum antropologiczne. Później w Krakowie był to pierwszy tytularny profesor antropologii w Polsce. Był to ktoś, kto zaproponował sporządzenie pierwszej mapy antropologicznej ziem Polski. Był to ktoś, kto przeprowadził badania porównawcze kraniologiczne, można powiedzieć, w całej Europie Środkowej. Jeden z najważniejszych antropologów, zastanawiający się oczywiście również nad teorią ewolucji. Drugim współpracownikiem Paula Broca był Teofil Chudziński, także powstaniec. W Paryżu studiował medycynę. No, w czasie wojny francusko-ruskiej był lekarzem w szpitalu wojskowym w Jardin des Plantes, czyli w moim muzeum. I właśnie te wypadki, ci ranni, jakoś go zniechęcili do normalnej medycyny. Jemu zawdzięczamy anatomię części miękkich, można powiedzieć. I właśnie badania ewolucyjne, także porównawcze, troszkę innymi metodami, właśnie metodami Broca niż w innych częściach Europy.
Czy ci panowie należeli do Polskiego Towarzystwa Antropologii i Etnografii w Paryżu?
Tak. Jak najbardziej. No, towarzystwo zostało utworzone w celu pokazania istnienia jedności polskiej nauki na wystawie powszechnej w 1878 roku. Przewodniczącym został Franciszek Duchiński, czyli historyk. Broca wspomagał także, on zmarł wcześniej, zmarł mniej więcej w tym okresie, ale wspomagał te działania. Natomiast towarzystwo dokonało ogromnej rzeczy. Udało się pokazać, że polska nauka istnieje. Nie odbyło to się bez problemów, no bo wówczas była bardzo silna sympatia dla Rosji. Ambasador rosyjski wielokrotnie interweniował. No, dzięki osobistym związkom Duchińskiego, a także Chudzińskiego nie udało się wprawdzie zrobić, na przykład wywiesić polskich flag, ale udało się doprowadzić do tego, że jeżeli nie było polskiej flagi, to nie było żadnej innej. Oni to wywalczyli. Był to okres niepozbawiony również konfliktów. No, ci ludzie, którzy byli przyrodnikami, pozytywistami jednak, mimo że powstańcami, no trochę ich oburzało to romantyczne pokazywanie legend, bo wielka dyskusja wywiązała się wokół fałszywego Szczerbca. Pokazywano rzekomo Szczerbca, który miał religijne pochodzenie i legendarne. Oni oczywiście to odrzucali, ale powiedzmy, udało im się po pierwsze zgromadzić własne zbiory. Po drugie, zaangażować również emigrantów dawnej daty. Między innymi Zygmunt Zaborowski, już wówczas urodzony we Francji, wybitny francuski paleontolog i antropolog, pożyczył swoją kolekcję. Udało się z Polski ściągnąć z Muzeum Dzieduszyckich z Lwowa. Tu trzeba powiedzieć, że z Polski, obojętnie z którego zaboru, były to wyłącznie towarzystwa, jeśli tak można powiedzieć, społeczne albo prywatne. Zaprezentował swoją kolekcję archeologiczną Jan Zawisza z Krakowa, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Toruńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, także ta Polska zaistniała.
Wszystkie wymienione nazwiska to właściwie mężczyźni. Czy kobiet nie było w tym towarzystwie?
Ależ tak. I mało tego, kobiety odegrały ogromną rolę. Otóż to dzięki publikacjom w kronice, w Bibliotece Warszawskiej, w kronice paryskiej Sofii Węgierskiej, Polacy się dowiedzieli o odkryciu Boucher de Perthes. To były pierwsze informacje na ten temat. Seweryna Duchińska, która po powstaniu styczniowym również musiała opuścić kraj, ponieważ brała udział w działaniach powstańczych, relacjonowała dyskusję Akademii Francuskiej na temat teorii Darwina. Relacjonowała również stosunek Towarzystwa Antropologicznego Francuskiego, którego była członkiem, na temat darwinizmu. W Polsce bardzo szybko przetłumaczono pracę francuskiego przyrodnika Carfage'a, który był jednym z najważniejszych krytyków darwinizmu, ale z naukowego punktu widzenia. Carfage był zaprzyjaźniony z Duchińską. Także powiedzmy, te dwie kobiety odegrały ogromną rolę. Jest to również jakaś polska specyfika. No, wtedy rzadko we Francji dopuszczano kobiety kobiety no, do nauki. Można powiedzieć, że Curie Skłodowska później była jakimś tutejszym ewenementem, a te dwie panie publikowały, spotykały się z najwybitniejszymi naukowcami, potrafiły również, kobietom było wiele wolno, obrażać rosyjskiego ambasadora.
Co zostało z dorobku tych pań i panów i jakie ślady po nich zostały? Czy można mówić o ich znaczeniu i wkładzie w naukę?
No, oczywiście oprócz grobów na polskim cmentarzu w Montmorency zostało sporo śladów w archiwach. Zostało zarówno w Bibliotece Polskiej, gdzie znajduje się Archiwum Duchińskich, ale również na przykład w Muzeum Historii Naturalnej są ślady współpracy duchińskiej z Teodorem Ami i z Zaborowskim. Z samych, powiedzmy, rzeczy wystawianych, no to większość z nich nie była własnością Towarzystwa Antropologiczno-Etnograficznego, więc wróciła do właścicieli. Natomiast część została przekazana, tak już było zapisane w statucie tego towarzystwa, francuskiemu Towarzystwu Antropologicznemu i dalej jest, powiedzmy, istnieje we francuskich muzeach. Istnieją ciągle preparaty przygotowane przez Chudzińskiego, które można oglądać w Muzeum Orfili na Fakultecie Medycyny w Paryżu. No i tutaj można powiedzieć, że dopiero 2 miesiące temu udało się Narodowemu Muzeum Historii Naturalnej przejąć archiwa francuskiego Towarzystwa Antropologicznego. Przedtem było przecież towarzystwo o charakterze społecznym. No i dzięki temu teraz dopiero zobaczymy, co w tych archiwach jest i one zostaną, tak powiem, upublicznione i nawet umieszczone online za jakiś czas.
Czuję, że będziemy mieli przyjemność pana gościć, czy porozmawiać jeszcze więcej na temat tych archiwów.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Dziękuję panu bardzo.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.
Od autostrady. Zaprasza Agnieszka Kumor.
Region Akwitania, ściślej okręg Saint-Émilion, to nie tylko świetne wina Bordeaux i piękne krajobrazy. To także miejsce, gdzie filozofia stała się regułą życia. Już po raz trzeci w prześlicznym kamiennym miasteczku odbywa się Festiwal Filozofia. W tym roku organizatorzy umieścili go pod hasłem Wartości Uniwersalnych. Czy świat toczony przez fanatyzm i ksenofobię w dobie kryzysu globalnego zachował pamięć wartości akceptowanych przez ogół ludzkości? Czy wierzenia i religie stawiają na jednostkę, czy też na ogół? Czy wolno nam marzyć o świecie uniwersalnym, którego największym bogactwem byłaby różnorodność? Na te i im podobne pytania postarają się odpowiedzieć, albo też choćby porozmawiać, filozofowie, ekonomiści, architekci, geografowie i artyści zaproszeni do Saint-Émilion. W odróżnieniu od kolokwiów i paneli zarezerwowanych dla małej grupy specjalistów, Festiwal Filozofia, pisany z grecka, powstał z myślą o szerokim gronie słuchaczy niezaprawionych w naukowych szermierkach słownych. To prawdziwe święto filozofii. O czymś takim Sokrates mógł tylko pomarzyć. W Saint-Émilion zbierają się ludzie dobrej woli, pragnący zrozumieć rzeczywistość, w której żyją, oczekujący wskazówek, próbujący wysnuć z nich własną instrukcję obsługi. Modelem stało się inne wielkie europejskie spotkanie, Festiwal Filozofii we włoskiej Modenie. W dobie wszędobylskiej telewizji, zżerającej nam resztki czasu i inteligencji, tłumy ludzi zbierających się w Saint-Émilion, w podcieniach starych pralni publicznych, w tamtejszych wirydarzach średniowiecznych klasztorów i wydrążonych w skale piwnicach winnych, by pofilozofować, to prawdziwy raj dla oczu. Pewien mój znajomy wyznał mi niedawno: ja tego świata nie rozumiem. Festiwal Filozofia jest dla niego i jemu podobnych zapaleńców, którzy mimo wszystko próbują jeszcze rozgryźć tę opowieść idioty, jak pisał w Macbecie wielki łabędź ze Stratfordu. Jak konkretnie wyglądają te 2 dni w Saint-Émilion? Po godzinnym wykładzie następuje półgodzinna rozmowa z publicznością. Dyskusje kontynuowane są w drodze na kolejny wykład. Jest ich w sumie około 12 dziennie. Nikt za wykład nie płaci, jak przystało na prawdziwy uniwersytet. Wiedza jest uniwersalna. uniwersalna i bezpłatna. Wieczory zajmują wino, spektakle i śpiew. Niezawodnie na filozoficzny temat. Na liście zaproszonych w tym roku gości widnieją Edgar Morin i Jenan Carré-Taguer, specjaliści od relacji ze światem i z innymi. Olivier Mongin, tropiący życie w wielkich miastach, Barbara Cassin i Heinz Wiesmann, mówiący o pluralizacji kultur, Carmen Anon Feliu, obserwująca z ramienia UNESCO tożsamości indywidualne, Denis Savero i Jean-Robert Pitt, którzy skupili swą uwagę na różnorodności podłoża i smaków, Pascal Bruckner, nowa wizja globalizacji, Bernard Stiegler, globalizacja a konsumpcja i Philippe Petit, który zastanawiać się będzie, czy grożą nam wszystkim te same choroby. Nie wszystkie z nich uleczą specjaliści przyjmujący w gabinetach pod gołym niebem w Saint-Emilion, ale przynajmniej wskażą metody terapii.
Mogą nas Państwo słuchać przez internet www.rfi.fr.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
20. rocznica upadku komunizmu stała się tematem dyskusji i refleksji dla francuskich politologów. Aż dwie imprezy poświęcone Polsce i Europie miały miejsce w minionym tygodniu w Paryżu. Spotkanie na temat Polska komunistyczna i postkomunistyczna wobec Unii Europejskiej w siedzibie Fundacji na rzecz Innowacji Politycznej i debata na temat Europa, Świat, Solidarność zorganizowana przez Stowarzyszenie Nouvelle Europe w siedzibie Instytutu Polskiego w Paryżu. Uczestnicy mogli obejrzeć film dokumentalny nigdy we Francji nie wyświetlony pod tytułem Świat i Solidarność. Został on zrealizowany w 2005 roku dla Telewizji Polskiej przez Joannę Kessler i Mirosława Chojeckiego. Nawet dla tych, którzy dobrze znają historię Związku Solidarność, film ten może być odkryciem, gdyż ukazuje wydarzenia z punktu widzenia ludzi Zachodu. Zebrano lub przypomniano świadectwa dziennikarzy, znanych osobistości politycznych, związkowców, artystów, którzy pomagali Polakom podczas sierpnia 80 roku i później podczas stanu wojennego. Są i archiwalne obrazy scen strajku w Stoczni Gdańskiej, manifestacji, negocjacji, portrety bohaterów, ale pokazane migawkowo i z dystansem, jakby zza mgły. Najbardziej liczą się wypowiedzi naocznych lub bliskich świadków, ich próby wyłuskania sedna rodzącej się historii i ich solidarność. Zacytujmy słowa korespondenta francuskiego dziennika Le Monde, Bernarda Getty. Odkryłem zbiorową inteligencję Polski. Zacytujmy słowa arcybiskupa Paryża, nieżyjącego już kardynała Jean-Marie Lustigera. Ta inspiracja i dalekowzroczność wykraczały poza horyzont polityki. Maksymalna opozycja duchowa, która zgodziła się negocjować. Po seansie odbyła się dyskusja z udziałem ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej we Francji, Tomasza Orłowskiego, ambasadora Węgier, Laszlo Nikiczera i francuskiego politologa Jacques'a Rupnika. Jak należy rozumieć chronologię 1989 roku? Czy wydarzenia rozpoczęły się wraz z powstaniem Związku Solidarność na początku lat 80., czy zakończyły się 9 listopada 1989 roku wraz z upadkiem berlińskiego muru uważanego za symbol upadku komunizmu? Jacques Rupnik, doradca Václava Havla, prezydenta wyzwolonej Czechosłowacji na początku lat 90., widzi związek między powstaniem Solidarności a dzisiejszą Europą. Był to pierwszy wyłom w żelaznej kurtynie.
L'espace public européen, ça comprend la possibilité d'échange, indépendamment des échanges diplomatiques et gouvernementaux.
Europejski obszar publiczny oznacza możliwość wymiany, niezależnej od wymiany dyplomatycznej i międzynarodowej między opinią publiczną w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Mówiliśmy na tym forum, że na poprzedników tej idei, nawet jej realizacji, można uznać dysydentów, niezależną publikację i prasę, zwłaszcza w Polsce, i w końcu samą Solidarność, że można w nich widzieć wielkie momenty rodzenia się europejskiego obszaru publicznego w Europie, jeszcze podzielonej na obozy wojskowe i ideologiczne. Ale fakt, że młodzież na Zachodzie nosiła znaczki Solidarności, oznaczał, że dotarło do niej coś, że zrozumiała coś i że utożsamiała się z tym, co działo się w Polsce. i odwrotnie. Polacy w Polsce mogli dzięki radiom zachodnim, takim jak Radio France Internationale, Wolna Europa czy BBC, dowiedzieć się czegoś na temat poparcia zachodniej opinii publicznej dla ich sprawy, dla sprawy Solidarności. Myślę, że to jest ważne dziedzictwo dla budującej się dziś Europy. Skarżymy się często na wybory europejskie. Poruszamy się swobodnie, porozumiewamy się bez przeszkód, tyle że mało w tym dialogu. Jeżeli pragniemy, by wybory europejskie nie były wyborami narodowymi, które pomnożono przez 27, jeżeli chcemy, by były naprawdę europejskie, powinniśmy nawiązać do tej wielkiej idei z epoki Solidarności. Idei wymiany między wolną opinią publiczną w Europie Środkowej i w Europie Zachodniej, które dziś zjednoczyły się na nowo w Unii Europejskiej.
Avec cette grande idée née à l'époque de Solidarność, c'est-à-dire l'idée d'un échange entre les opinions publiques libres en Europe. Europe centrale et en Europe occidentale, aujourd'hui réunifiée dans l'Union européenne.
W sali Instytutu Polskiego w Paryżu było wielu młodych ludzi, którzy upadek komunizmu znają wyłącznie z książek. Z ich reakcji wynikało jednak, że odczuwają potrzebę powstania wspólnego europejskiego obszaru opinii publicznej, o którym mówił francuski politolog Jacques Rupnik, wykładowca w Instytucie Nauk Politycznych. Oto wypowiedź studenta pierwszego roku ekonomii.
Ce genre de manifestation permet de s'ouvrir à d'autres cultures européennes.
Takie imprezy umożliwiają otwartość wobec kultur europejskich. Poznanie historii innych krajów europejskich. To jest bardzo ważne, aby zrozumieć ich wizję świata i bieżących wydarzeń, traktować z większą otwartością ich decyzje polityczne, lepiej zrozumieć ich wybory polityczne w Unii Europejskiej. Dzięki temu możemy budować Europę między narodami, które znają się lepiej i są ściślej ze sobą powiązane.
Imprezę w Instytucie Polskim w Paryżu zorganizowało Stowarzyszenie Nouvelle Europe, Nowa Europa, które jest zarazem czasopismem w internecie. Głównym tematem publikacji jest rozszerzona Europa i kraje sąsiednie. Projekt zrodził się zresztą w 2004 roku, kiedy miało miejsce największe rozszerzenie Unii Europejskiej, będące symbolicznym zjednoczeniem dwóch części Europy po upadku komunizmu. Przewodniczący Philippe Pershok mówi o przyczynach zorganizowania debaty w Instytucie Polskim w Paryżu.
Ten pomysł powstał dlatego, że we Francji wiele się będzie prawdopodobnie mówiło o upadku berlińskiego muru. Obchodzona będzie przede wszystkim ta rocznica. Chcieliśmy więc wpisać to wydarzenie w dłuższy proces historyczny, gdyż nasze stowarzyszenie Nouvelle Europe chce, by lepiej znano Europę Środkową i Wschodnią, która jest po prostu Europą. Ten proces był długi, nie należy zapominać, skąd przychodzimy i że upadek berlińskiego muru nie zaczął się bynajmniej w przeddzień 9 listopada, ani 9 listopada wieczorem.
La veille au soir du 8 novembre ou le 9 novembre au soir.
Stowarzyszenie Nowa Europa ma już na swym koncie 20 spotkań w Paryżu z udziałem ambasad i ośrodków kulturalnych krajów Unii. Z biegiem okoliczności debata przypominająca przyczynek Polskiego Związku Solidarność do upadku komunizmu miała miejsce tuż po zrealizowaniu na zlecenie Komisji Europejskiej spotu na temat upadku komunizmu, w którym rola Polaków została umniejszona, wyakcentowano natomiast rolę Niemców. Zapytałam przewodniczącego Stowarzyszenia Nowa Europa, dlaczego unijny spot nie wywołał we Francji takiej polemiki jak w Polsce. Philippe Pershok.
Prawdopodobnie nie było polemiki, dlatego że dziś, aby zrozumieć Europę 27, trzeba umieć poruszać się w wielu różnych kontekstach, znać historię 27 narodów. Podział wzdłuż żelaznej kurtyny jest jeszcze w głowach, dlatego myślę, że żaden Francuz, Niemiec czy Anglik nie będzie zaszokowany tym, że nie mówi się o Solidarności w klipie o 1989 roku.
On parle pas de Solidarność dans un clip sur 89.
Francja ma nowego szefa resortu spraw europejskich. Został nim Pierre Lelouch, który w przeciwieństwie do swego poprzednika jest znaną osobistością polityczną. Młody Bruno Le Maire szybko go jednak prześcignie, gdyż awansował na eksponowane stanowisko ministra rolnictwa i rybołówstwa, dzięki czemu znany będzie nie tylko w Brukseli i w Paryżu. 58-letni Pierre Lelouch jest deputowanym partii władzy UMP Nicolasa Sarkoziego. W Zgromadzeniu Narodowym zasiada w Komisji Spraw Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych. W latach 2004-2006 był przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, gdzie od początku zajmował stanowisko na rzecz powrotu Francji do Zjednoczonego Dowództwa. W 2003 opowiedział się, w przeciwieństwie do rządu francuskiego, za interwencją w Iraku. W marcu 2009 prezydent Sarkozy mianował Lelusza specjalnym przedstawicielem Francji w Afganistanie i w Pakistanie. Oto jego niedawna wypowiedź na temat Iranu.
Przypominam, że już w marcu Obama wyciągnął rękę do Iranu. Na początku kwietnia sześć krajów, Amerykanie, Europejczycy, Rosjanie, Chińczycy, zwrócili się do Irańczyków w sprawie podjęcia negocjacji. Bezskutecznie. Pomimo otwarcia Amerykanów, drzwi Iranu są nadal zamknięte. Czekaliśmy na odejście Busha, aby Amerykanie nawiązali dialog. To był temat debaty między nami a Amerykanami w ostatnich latach. I w końcu przekonaliśmy ich, żeby wyciągnęli rękę do Iranu. Potem wszyscy próbowali nakłonić Iran do dialogu, włącznie z ONZ. Rezultat? Irańczycy ciągle nie wrócili do negocjacyjnego stołu, naruszają traktat o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej. To jest prawdziwy problem dla świata. Ciągła eskalacja antysyjonistyczna i antysemicka prowadzona przez Ahmadinejada. Obawiam się, że ta sytuacja zachęci tych, którzy chcą uniknąć debaty na temat państwa palestyńskiego, do prześcignięcia nas wszystkich. Obawiam się tego od początku.
Pierre Lelouch zapowiedział, że jego misja w krajach graniczących z Iranem zakończyła się w momencie nominacji. Turcja, leżąca w tym samym regionie, powitała tę nominację z radością, gdyż francuski deputowany od dawna bronił jej prawa do członkostwa w Unii Europejskiej. Stąd pewne zdziwienie we Francji po jego nominacji i pierwsze protesty ze strony skrajnej prawicy. Oficjalnie partia UMP jest przeciwna wejściu Turcji do Unii, podobnie jak prezydent Sarkozy. Pierre Lelouch już zapowiedział, że będzie wykonywał w tej kwestii politykę rządu francuskiego.
RFI. RFI.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.
Czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Christophe Willem wydał właśnie nową płytę. To już druga w jego niedługiej, ale rozwijającej się karierze. Posłuchajmy na początek piosenki, która była zapowiedzią płyty, Berlin.
Thank you.
Christophe Willem należy do pokolenia, które robi, a w każdym razie zaczyna karierę dzięki różnym telewizyjnym show, często wątpliwej jakości. Publiczność jednak te występy uwielbia i wygrana w jednym z takich konkursów to znakomite odbicie, prawdziwa trampolina dla młodego piosenkarza. Christophe Willem rozpoczął karierę w 2006 roku jako laureat telewizyjnego konkursu Nouvelle Star. Organizatorzy tego konkursu z obrzydzeniem odcinają się od Star Academy, podkreślając, że w Nouvelle Star nie pokazuje się życia prywatnego kandydatów, bo ważny jest tylko ich talent. W 2007 roku Christophe Willem wydał swoją pierwszą płytę Inventaire, która od razu stała się ogromnym sukcesem. W ciągu kilku miesięcy osiągnęła liczbę 520 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Do dzisiaj sprzedano ich prawie milion. W 2008 roku Christophe Willem zdobył za swą pierwszą płytę nagrodę Midem. Uznany został również za rewelację roku 2007. Sukcesy artystyczne szły w parze z finansowymi. Christophe Willem był w dziesiątce najlepiej zarabiających we Francji piosenkarzy. W nagraniu nowej płyty wykorzystał dodatkowe atuty, takie na przykład jak Kylie Minogue, z którą śpiewa jedną piosenkę w duecie.
Blowing my fuse. Entre toi.
płyta sprzedaje się równie dobrze, a warto zauważyć, że Christophe Willem ma zaledwie 26 lat. Miejmy nadzieję, że mimo młodego wieku potrafi sobie poradzić z takimi sukcesami i z taką popularnością. Przyznać trzeba, że artysta bierze udział w różnych koncertach organizowanych z myślą o bardzo szlachetnych celach, na przykład Solon Si, z którego dochód przeznaczony jest dla dzieci chorych na AIDS-a, czy w występie Les Enfoirés zmiennej grupie artystów, którzy co roku śpiewają, zdobywając fundusze na Resto du Cœur. No i tak trzymać. Désir, mêlée.